Dlaczego w niewielkiej wsi Skurcz, w której niemal wszyscy mieszkańcy byli albo karczmarzami, albo rzeźnikami, ktoś zamordował i rozczłonkował nastoletniego chłopaka? Chodziło o konkurencję między rzeźnikami, czy też niesławny mord rytualny? A może o coś zupełnie innego? No i dlaczego tamtej nocy w Skurczu niemal wszyscy mieszkańcy byli pijani? Oto jeszcze jedna kryminalna historia Polski w zbrodniach prowincjonalnych. Witam Was dzisiaj z mojego nowego studia, już nie szafa i nie kotłownia. Teraz mam wreszcie stworzony w domu specjalny kącik tylko do nagrywania i dziś po raz pierwszy nagrywam tutaj odcinek. Jestem jeszcze w trakcie testowania ostatnich ustawień, także mam nadzieję, że ten dźwięk już teraz będzie naprawdę dla wszystkich satysfakcjonujący. No i myślę, że ten odcinek jako ten pierwszy nagrywany w moim nowym studiu zapamiętam na długo. Zresztą historia, którą chcę Wam opowiedzieć, też jest wyjątkowa i warta zapamiętania, bo chociaż od wydarzeń w Skurczu minęło już prawie 140 lat, to do dzisiejszych czasów przetrwało dzięki archiwalnym gazetom całkiem sporo informacji o tej sprawie. Sprawie, która została zapamiętana jako historia mordu rytualnego, choć zapewne nim nie była. Rytualne morderstwa zawsze budzą wielkie emocje, zwykle narasta wokół nich mnóstwo domysłów, plotek, sensacyjnych szczegółów, opisów dziwacznych rytuałów i wierzeń, które nie wiadomo właściwie skąd się biorą i jak dotarły do opinii publicznej, skoro wszystko jest takie super tajne. W ciągu ostatnich kilku dekad morderstwa rytualne przypisywane były głównie satanistom i różnym sektom, ale dawniej, na początku XX wieku, jeszcze w wieku XIX, w tej części świata dyżurnymi sprawcami domniemanych mordów rytualnych w przekonaniu opinii publicznej byli Żydzi. Te historie o dodawaniu ludzkiej krwi do macy czy lampach, w których pali się ludzkim tłuszczem, to klasyczny przykład miejskich legend. Zawsze ktoś znał kogoś, kto przysięgał, że wydarzyło się to w jego miejscowości, ale jak przychodziło do konkretów, to nikt nie był w stanie ich podać, ani nawet wskazać osoby, która miała być tego świadkiem. Nigdy nie udowodniono istnienia żadnej takiej grupy, która zabijała chrześcijan i robiła macę z ich krwi. Nigdy nie udowodniono też, że coś takiego w ogóle miało miejsce, a te sprawy, w których takie podejrzenia padały, ostatecznie albo pozostawały niewyjaśnione, albo okazywało się, że morderstwo popełnił ktoś zupełnie inny, z zupełnie innych pobudek, albo w ogóle nie było to morderstwo. Już od pewnego czasu chciałam zrobić odcinek o jakiejś sprawie mordu rytualnego, prawdziwego lub rzekomego, choć te rzekome są chyba zdecydowanie częstsze, ale wbrew pozorom w Polsce ich aż tak dużo nie było. A jak już są, to zwykle jest też o nich sporo podcastów, dlatego kiedy trafiłam na tę historię, wiedziałam od razu, że będę chciała ją Wam opowiedzieć. Sprawa jest już naprawdę leciwa, bo z 1884 roku, ale w końcu zbrodnie nie są wynalazkiem dzisiejszych czasów. A ja zawsze mam satysfakcję, kiedy uda mi się znaleźć informacje o sprawach kryminalnych z XIX wieku, a zatem rok 1884. Polska pod zaborami, trwa epoka pozytywizmu, a więc praca u podstaw, rozwój nauki, zwalczanie zabobonów. No, dzisiejszy odcinek pokaże, że na tym polu było rzeczywiście naprawdę dużo do zrobienia. W warszawskim dzienniku Słowo ukazał się pierwszy odcinek powieści Henryka Sienkiewicza Potop. Trwa też druga rewolucja przemysłowa i zaczyna się już trochę kształtować nowoczesny świat. Kilka lat wcześniej wynaleziono telefon, żarówkę. W 1884 roku w Krakowie zainstalowano już pierwsze telefony. W Paryżu ambasadorowi amerykańskiemu przekazano statuę wolności jako dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego, a na konferencji w Berlinie europejskie mocarstwa podzieliły pomiędzy siebie kontynent afrykański, wykreślając na mapie linię podziału kompletnie bez znajomości tamtejszych realiów, nie biorąc pod uwagę ani zdania żyjących tam ludzi, ani topografii, ale my nie będziemy dzisiaj mówić o Afryce, tylko o Skurczu. Miasteczko Skurcz położone jest na granicy Kociewia i Borów Tucholskich i nie należało z pewnością pod koniec XIX wieku do tych najnowocześniejszych miejsc na świecie i ten postęp, który stopniowo rozchodził się, docierał tu dość powoli, jak to zwykle ma miejsce w przypadku prowincji. Dziś nazwę miasta pisze się przez O z kreską. W XIX wieku obowiązywała pisownia przez U zwykłe. Największym historycznym wydarzeniem w dziejach tej miejscowości była bitwa pod Skurczem w XV wieku, kiedy to Polacy pokonali Krzyżaków. O współczesnych statystykach dotyczących Skurcza nie będę Wam mówić, bo z tamtą historią mają one niewiele wspólnego. Dziś Skurcz jest miastem, w którym mieszka trochę ponad 3,5 tysiąca mieszkańców, ale w czasie, kiedy wydarzyła się ta historia, była to jeszcze zwyczajna wieś. Prawa miejskie otrzymał dopiero w 1934 roku, kiedy znalazł się z powrotem w granicach Polski. W 1884 roku była to wieś leżąca na terenie ówczesnych Prus. Polski oczywiście nie było na mapach, ale byli Polacy. I to Polacy stanowili większość mieszkańców Skurcza w tamtym czasie. Tych mieszkańców było tu łącznie około 2000. Niemcy stanowili coś koło 20% tej społeczności. No i byli też Żydzi, ale w zdecydowanej mniejszości, zaledwie około 50 osób. I właśnie te proporcje, te różnice etniczne, religijne i kulturowe leżały u podstaw tego, co wydarzyło się w Skurczu w 1884 roku. A dzięki tej sprawie i relacjom prasowym, które po niej pozostały, możemy sporo się dowiedzieć o tym, jak toczyło się tutaj życie. 22 stycznia 1884 roku miasteczkiem wstrząsnęło makabryczne odkrycie. 19-letni mieszkaniec Skurcza, niejaki Dubiela, dostrzegł rankiem w rowie nad brzegiem strumyka koło mostu ludzkie nogi. Same nogi. Odcięte w kolanie. Kawałek dalej Dubiela dostrzegł również tułów, należący zapewne do nieszczęsnego właściciela nóg. Widok był wstrząsający. Ciało zostało makabrycznie okaleczone na kilka sposobów, rozpruty brzuch, przecięte gardło. Widniały na nim też liczne rany i ślady pobicia. Zwłoki były nagie, a w pobliżu nie znaleziono żadnych pozostałości ubrań. Pomimo tych wszystkich obrażeń natychmiast rozpoznano w zamordowanym Onufrego Cybulę, 14-latka ze Skurcza. Na miejscu zbrodni wkrótce zjawiły się lokalne władze, rodzina Onufrego i trochę gapiów. Był synem miejscowego krawca, choć Onufry miał dopiero 14 lat, on też już pracował. Pracował na wsi, gdzie zajmował się drobnymi pracami. Najczęściej było to mycie butelek z jakiegoś powodu, między innymi w karczmie u pana Japy, nie zmyśliłam tego. I to właśnie tam pracował tego dnia, którego zniknął. Handlował też skórami zwierząt, co jak się wkrótce okaże, zdaniem niektórych, mogło stanowić przyczynę jego śmierci. Ostatni raz rodzina widziała go poprzedniego dnia koło godziny 16:00. Miał spotkać się ze znajomymi i wrócić wieczorem do domu, ale nie wrócił. Ojciec odwiedził wieczorem swojego brata, u którego chłopak mógł się zatrzymać, ale tam też go nie zastał. Później nastała już noc, więc musiał przerwać poszukiwania, a z samego rana dotarła do niego makabryczna wiadomość. Jak podawała Gazeta Toruńska, wkrótce po morderstwie miejscowa ludność zaczęła snuć różne fantastyczne teorie o tym, co się wydarzyło. Podstawą do tych teorii był fakt, że znalezione nad strugą zwłoki były niekompletne. Brakowało części udowej obu nóg, zabrano również wnętrzności Onufrego i całą jego odzież. Do czego one mogły być potrzebne mordercy? Dlaczego komuś miała być potrzebna akurat ta część ciała? Podczas gdy pozostałe wyrzucił do rowu, szybko pojawiły się podejrzenia, że chodziło o jakiś przedziwny mroczny rytuał. Jedni twierdzili, że to robota Żydów, którzy potrzebowali oczywiście krwi chrześcijańskiej do wyrobu macy. Czyli taka klasyka tamtych czasów, jak ktoś zginął w dziwny sposób albo zaginął. Ale muszę powiedzieć, że to wcale nie był jeszcze najbardziej niedorzeczny pomysł, bo druga hipoteza brzmiała, cytuję: drudzy mówią, że zbójca zabił go chyba w celu dostania tłuszczu ludzkiego, aby paląc go w lampce usypiać ludzi. Bo istniały jakieś dziwaczne wierzenia, że palenie ludzkiego tłuszczu w lampie ma magiczne właściwości, że używają ich złodzieje, którzy chcą się wkraść do domów i wtedy palą takim tłuszczem, żeby uśpić lokatorów. Była również inna wersja, tego przesądu, a mianowicie, że paląc takim ludzkim tłuszczem, człowiek staje się niewidzialny. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, ale tak było. Dalej w cytowanym wcześniej artykule można było przeczytać, co następuje. Aby prostaczków uspokoić, odbyła policja rewizję u jednego Żyda, lecz nic nie znaleziono. Szybko ustanowiono też nagrodę za wskazanie sprawcy tej okrutnej zbrodni i ta nagroda to było 300 marek, a z Gdańska przybył do Skurcza komisarz kryminalny Richard, który miał poprowadzić dochodzenie. Tymczasem 26 stycznia odbył się pogrzeb Onufrego Cybuli, zgromadził tłumy, stawili się na nim nie tylko mieszkający w Skurczu chrześcijanie, ale także Żydzi ze Skurcza i okolic, którzy nawet ufundowali pomnik na grób zamordowanego chłopaka, nie byle jaki marmurowy. Takich kosztownych krzyży na cmentarzu w Skurczu wtedy jeszcze w ogóle nie było. Wyryto na nim napis: tu spoczywa w Bogu Onufry Cybula, urodzony 28 lipca 1869 przez rękę mordercy dnia 21 stycznia umarłemu wieś Skurcz. Na początku lutego pojawił się pierwszy podejrzany, płatnerz Herman Josefson. Został przewieziony do więzienia Sądu Okręgowego w Starogardzie. Prasa szybko podała, że mężczyzna przyznał się do winy, jako motywację podając, można powiedzieć, konkurencję. Onufry, jeśli wierzyć gazecie toruńskiej, miał psuć mu interesy, skupując przed nim ciała kóz, cieląt i innych zwierząt za niższe ceny. Herman Josefson miał 30 lat, był Żydem. Miał już na swoim koncie jakieś problemy z prawem związane z przemytem. Był też, jak donosiły gazety, płatnerzem. Z tego, co ja kojarzę, płatnerz to był w średniowieczu taki rzemieślnik, który robił zbroje i jakieś szable, więc domyślam się, że może chodzić o coś innego i że określenie płatnerz pochodzi prawdopodobnie od płatów, którymi handlował, płatów mięsa zakładam, więc prawdopodobnie chodziło o kogoś, kto w jakiś sposób zajmował się czy to ubojem, czy ćwiartowaniem mięsa, masarstwem, czy innymi tego typu uroczymi rzeczami. Ktoś taki, trzeba przyznać, stanowi idealnego kandydata na mordercę. Szczególnie takiego, który obciął nogi swojej ofierze, dysponował zarówno odpowiednimi narzędziami, jak i doświadczeniem w zakresie ćwiartowania. Josefson mieszkał z rodzicami, którzy żyli w nędzy. Z Cybulą nie miał żadnych zawodowych powiązań, jak sam twierdził, wbrew temu, co wcześniej pisała prasa. Znaleziono wprawdzie ślady krwi na miechach w jego ubojni, ale krew w ubojni nikogo chyba dziwić nie powinna. Bo Josefson trudnił się m.in. ubojem koni, co czyni z niego dla mnie postać wysoce antypatyczną, ale jednak nielegalne to nie było. Gazety, powołując się na bliżej nieokreślone źródła, pisały, jakoby po zbadaniu pod mikroskopem wyszło, że była to krew ludzka, ale chyba tak naprawdę nic takiego nie miało miejsca. Podobnie jak rzekomy ślad ugryzienia na dłoni mężczyzny, który miał być odciskiem zębów Onufrego, ale ostatecznie nie udało się tego udowodnić i prawdopodobnie było to po prostu jakieś zwykłe skaleczenie, które ten miał już wcześniej. Hermanowi Josefsonowi nie można było niczego udowodnić, a innego podejrzanego nie było, więc śledczy postanowili posunąć się do podstępu i podstawić do celi Hermana Kapusia. To zadanie przypadło młodemu chłopakowi ze Skurcza, który dostał jakąś drobną karę, kilku dni kozy za jakieś przewinienie. Obiecując mu pewnie skrócenie kary, dogadali się z nim, żeby donosił na swojego współwięźnia, liczyli, że zatrzymany otworzy się przed znajomym ze swojej wsi i będzie próbował przekazać przez niego jakąś wiadomość rodzinie, gdy ten będzie opuszczał więzienie. No i nie pomylili się. Zaraz po zwolnieniu chłopak stawił się u prokuratora i opowiedział mu ze szczegółami instrukcje, jakie podejrzany mu przekazał. Dotyczyły one przede wszystkim tego, co jego bliscy mieli mówić śledczym podczas przesłuchań. To jednak wciąż nie było wystarczającym dowodem jego winy. W międzyczasie zatrzymano jeszcze innego Żyda, który zajmował się ubojem rytualnym, ale i przeciwko niemu nie było żadnych dowodów. Ostatecznie obaj mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu, a śledczy nadal szukali winnych, przede wszystkim pomiędzy starozakonnymi. I przede wszystkim tymi, którzy mieli coś wspólnego z rzeźniami, ubojem, masarstwem czy innym szlachtowaniem. wychodząc z założenia, że do odcięcia kończyny w taki sposób, w jaki to zrobiono w przypadku onufrego cybuli, potrzebne są odpowiednie narzędzia i wprawa. A te najprędzej mogły mieć właśnie osoby zajmujące się na co dzień oprawianiem zwierząt. Sprawa zabójstwa onufrego cybuli wciąż pozostawała nierozwiązana, co jeszcze podsycało antysemickie nastroje w okolicy. Osoby, które dotychczas pracowały w żydowskich domach, porzucały stanowiska. Nikt nie chciał pracować dla Żydów ani korzystać z ich usług. Coraz częściej też dochodziło do różnych incydentów, groźby, wyzwiska, niszczenie mienia. Robiło się więc coraz bardziej niebezpiecznie, zamieszki wisiały w powietrzu. Do Skurcza oddelegowano nawet żandarma, którego obecność miała nieco uspokoić nastroje. Nawet Gazeta Toruńska doradzała ostrożność w obwinianiu Żydów o zdarzenia w Skurczu. Jak napisali, Żydom chyba by już Pan Bóg rozum odebrał, żeby w czasach takiego oburzenia i powszechnej czujności mieli sami na siebie w ten sposób kręcić bicze. Bo trzeba powiedzieć, że lata 1881-84 były dla Żydów w tej części Europy wyjątkowo niebezpieczne. Przetoczyła się tu bowiem fala antysemickich nastrojów. Jednym z propagatorów takich idei w Prusach był członek konserwatywnej partii Prus, niemiecki orientalista Paul Delagarde. Mówił o żydowskim spisku, przedstawiał Żydów jako zagrożenie dla kultury opartej na wartościach chrześcijańskich, nawoływał do niszczenia żydostwa, palenia synagog i deportacji Żydów z Europy. Takie poglądy miał pewnie nie on pierwszy, a na pewno nie on ostatni. Kilkadziesiąt lat później stały się bardzo popularne, ale nie tylko w Prusach panowały takie nastroje. Do pogromów Żydów dochodziło w tym czasie w sąsiednim Imperium Rosyjskim. Łącznie było ponad 200 takich incydentów, również na dzisiejszych ziemiach polskich, m.in. w Warszawie. Bezpośredni impuls do tego dało zabójstwo cara Aleksandra II Romanowa w 1881 roku. Car zginął w zamachu przygotowanym przez grupę antycarskich bojowników, rewolucjonistów, głównie rosyjskich, było tam też kilku Polaków i jedna Żydówka, niejaka Hesia Helfman. I pomimo, że nie była ona przywódczynią tej grupy, nie była też osobą, która bezpośrednio zadała ten śmiertelny cios, czy też, żeby być precyzyjnym, rzuciła śmiercionośną bombę, to następca zamordowanego cara, jego syn, postanowił wykorzystać jej pochodzenie i przedstawić zamach na cara Aleksandra jako działanie żydowskiego spisku. Oczywiście jak zawsze był to jakiś tam pretekst, w grę wchodziły względy gospodarcze, załamanie przemysłowe, kryzys zbożowy, czyli standardowo trzeba było znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Rzucenie podejrzeń na Żydów w związku z morderstwem w Skurczu nie powinno więc specjalnie dziwić, taki był klimat. A brak odpowiedzi w głośnej sprawie nie poprawiał sytuacji. Wydawało się, że śledztwo utknęło w martwym punkcie, ale że o sprawie pisały już gazety w Królestwie Polskim i w Niemczech, a sprawa była sensacyjna, to władze nie chciały, żeby poszło w świat, że nie udało im się rozwiązać tak głośnej sprawy. Zatem do Skurcza sprowadzono śledczego z samego Berlina. Nazywał się Kurt Höft i miał już na swoim koncie sukcesy śledcze. Na pruską prowincję przybył więc przekonany, że będzie w stanie szybko rozwiązać zagadkę. Do Skurcza przyjechał w marcu i jeszcze w tym samym miesiącu dokonał pierwszego aresztowania. Za kratki trafił miejscowy rzeźnik Hyman Boss oraz jego syn. Bossowie byli, jakby to zresztą wskazywało ich nazwisko, raczej zamożnymi i wpływowymi ludźmi. Zatrudniali wielu pracowników, prowadzili interesy, handlowali. W ich gospodarstwie przeprowadzono rewizję i znaleziono tam ślady krwi, które przesłano do badania. Znowu, ślady krwi w gospodarstwie rzeźnika, nie takie wielkie zaskoczenie. Tymczasem pojawił się jednak świadek, który twierdził, że Boss zapłacił mu za to, by go nie wydał, gdy ten rozpoznał w nim mordercę. Informacja rozeszła się po okolicy lotem błyskawicy. W domu Bossa powybijano szyby, ale w międzyczasie autor tej historii, niejaki Wolgemut, zdążył wytrzeźwieć i przyznał, że wszystko to zmyślił po pijaku. Była jeszcze dziwna historia z suknią. Córka rzeźnika przyniosła rzekomo do krawcowej suknię do przerobienia, a na sukni były ślady krwi. Ta informacja oczywiście dotarła wkrótce do śledczych, a odpytywana na tę okoliczność dziewczyna twierdziła, że nie wie skąd się tam wzięła. Wyjechała z domu dzień po zabójstwie Onufrego i nie było jej przez 6 tygodni. Dlaczego wyjechała, czy istotnie nic nie wiedziała, pozostawały tylko spekulacje. A dowodów jak nie było, tak nie było. Badania śladów krwi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i bossów też trzeba było wkrótce zwolnić z więzienia, bo nie obciążało ich nic ponad to, że byli Żydami. A to karalne nie było. Jeszcze. I wtedy śledztwo przybrało obrót, którego nikt się nie spodziewał. Pojawił się w sprawie nowy trop i ten wbrew społecznym oczekiwaniom wcale nie prowadził do Żydów, a do pewnego całkowicie chrześcijańskiego polskiego rzeźnika Berenta. Tak się złożyło, że Berent był jednym z tych, którzy najgłośniej krzyczeli przeciwko Żydom i podburzał do tego innych. Tymczasem niejaki Mańkowski miał widzieć go w dzień morderstwa, gdy niósł coś w worku. Wtedy mężczyzna sądził, że był to cielak, ale teraz zaczął podejrzewać, że mogło być to ciało ludzkie. Kurtowi Huftowi udało się ustalić, że 33-letni Józef Berent przebywał poza domem w czasie, gdy zamordowano Onufrego Cybulę. Wszystko się więc układało. Wkrótce gdański prokurator wydał nakaz aresztowania, a rzeźnik ze Skurcza pojechał do więzienia w Starogardzie, a stamtąd do Gdańska. W Skurczu plotkowano, że Berent zwrócił na siebie uwagę podczas pewnej osobliwej rozmowy, podczas której miał się bardzo zdenerwować, ale prawdziwą perełkę stanowiła treść tej rozmowy. Otóż mieszkańcy Skurcza rozmawiali o, można powiedzieć, technikach kryminalistycznych. Niektórzy z nich twierdzili, że istnieje aparat, dzięki któremu ze źrenicy ofiary można odczytać ostatni obraz, jaki oko zarejestrowało przed śmiercią, czyli w tym przypadku wizerunek mordercy. No taki aparat to by się przydał i dzisiaj. Józef Berent nie przyznawał się jednak do winy i uważał aresztowanie go za wielką niesprawiedliwość. Mężczyzna jakiś czas wcześniej powrócił z Ameryki, dokąd wyjechał, żeby poprawić swój los i zarobić na utrzymanie siebie i młodej małżonki, którą planował za jakiś czas sprowadzić do siebie. Jednak jego amerykański sen się nie ziścił. Kiepsko mu poszło za oceanem, fortuny nie zrobił i z podwiniętym ogonem powrócił po 2 latach do Skurcza. Zanim wyjechał, miał problemy z prawem, ale niczego mu ostatecznie nie udowodniono. Czasem przesadzał z alkoholem, co sam przyznawał, ale za alkoholika się nie uważał. Miał wcześniej na swoim koncie, jak to określono, zbrodnię moralności, która polegała na nieobyczajnym zachowaniu się wobec pewnej dziewczyny. Nie był to jednak napad zmierzający do gwałtu, jak podaje Gazeta Toruńska. Bardzo to jest enigmatycznie opisane i trudno stwierdzić, o co tak naprawdę mogło chodzić. Możemy zgadywać, co też takiego zmalował ten Berent. W kwietniu 1885 roku w gdańskim sądzie ruszył proces w makabrycznej sprawie zabójstwa Onufrego Cybuli w Skurczu. Proces ten był relacjonowany naprawdę szeroko, zwłaszcza jak na tamte czasy. Wzbudzał duże zainteresowanie. Przed budynkiem sądu zbierały się tłumy ciekawe tego, co dzieje się na sali sądowej. Tłumy tych, którzy nie zdołali dostać biletu na rozprawę, bo ta była tak popularna, że niczym do teatru wstęp był biletowany. No bo w tamtych czasach trochę to był taki teatr. Na pierwszej rozprawie przesłuchiwany był Józef Berent. Wciąż nie przyznawał się do winy, utrzymywał, że Onufrego Cybuli nie znał i nie miał pojęcia, czym się zajmował. Tym samym podważał motyw, który przypisywał mu prokurator, czyli zabójstwo z chęci pozbycia się konkurencji w handlu skórami zwierząt. Ten motyw wydawał się zresztą od pierwszej chwili bardzo naciągany. Oczywiście ktoś mógłby popełnić morderstwo z takich pobudek, ale dlaczego w taki sposób? Gdyby dostał czymś w głowę w ciemnym zaułku, no to może. Ale po co ktoś miałby ćwiartować zwłoki i robić te wszystkie okropne rzeczy, których dopuścił się zabójca Onufrego? Motywacje tej zbrodni wydawały się więc o wiele bardziej mroczne, tyle że nikt nie był w stanie ich odgadnąć. Szukano więc rozwiązań najprostszych. Zeznania Berenta dotyczące tamtego wieczora, kiedy zginął Onufry, były bardzo szczegółowe i równie szczegółowo przytaczała je relacjonująca proces Gazeta Toruńska. Zacytuję fragment. W dniu morderstwa był w Mirotkach z Żanickim. U karczmarza Hola zostawił wielki zwierzchni kożuch, pod którym miał małe futerko. Zrobił to, aby sobie ulżyć, gdyż pieszo poszedł do obywatela Kegla, gdzie kupił jałowicę, którą nazajutrz miał odebrać. Dalej poszedł do właściciela Daniela, tam był na obiedzie i z Danielem poszedł do karczmy Zalewskiego, gdzie pił wiele piwa i wódki, że się upił zupełnie i taczał. Tu zwraca mu prezydent uwagę, że świadek Nocel twierdzi, iż pijanym nie był. Oskarżony przecież zostaje przy swojem i nie wie, czy wziął kożuch na siebie. Wie, że odjechał do Skurcza, nie wie, kiedy do domu wrócił, ani czy był jeszcze w karczmie z trucla. Przypomina sobie tylko, że w domu zasnął przy stole i sądzi, iż go żona rozebrała do łóżka. Nie wie, o której godzinie wstał, ale był już dzień jasny. Pamięta, iż w łóżku leżał przy zbudzeniu. Poszedł najpierw do rzezaka Blumenreicha, aby go namówić do zbicia na koszer kupionej jałowicy, a nie zastawszy rzezaka w domu, poszedł za nim do karczmy Thyssena. Kiedy się dowiedział o cybuli, nie pamięta, trupa nie widział, bo jest miękkiego serca i nawet na zwłoki własnych dzieci nie patrzał. Przypominam, że z zawodu był rzeźnikiem. Rzeźnikiem miękkiego serca. Jak tak to czytam, to jestem pod wrażeniem, ile tam różnych knajp było w tej okolicy. Berend w ciągu niecałej doby zdołał odwiedzić chyba 4 różne lokale, to pewnie dzisiaj tylu tam nie ma. Jeśli komuś się wydawało, że clubbing to wynalazek współczesnych czasów, to nic bardziej mylnego. Józef Berend uprawiał clubbing jeszcze zanim to było modne i to na prowincji. Sędzia nakazał, żeby przed kolejnymi zeznaniami oskarżony został ogolony, żeby świadkom było łatwiej ocenić, czy to jego widzieli tamtego wieczoru, czy nie. Tymczasem przesłuchania w gdańskim sądzie trwały dalej. Przez salę przetoczył się cały korowód mieszkańców Skurcza i okolic i z relacji z tych rozpraw można wysnuć wniosek, że mieszkańcy tej okolicy prowadzili się naprawdę skandalicznie. Przede wszystkim tamtej nocy niemal wszyscy byli pijani. Niektórzy zaczęli pić już w południe, no bo przed południem to by była patologia, choć była to noc z poniedziałku na wtorek. A na dodatek w okolicy odbywało się jeszcze wesele. Na tym weselu oczywiście nie byli wszyscy, a i tak niemal wszyscy zeznający pili po rozmaitych karczmach, wracali do domu po nocy kompletnie zamroczeni, awanturowali się, wdrapywali na dachy domów. Ktoś twierdził, że słyszał wołanie Onufrego o pomoc, ktoś inny, że słyszał z ciemności, jak ktoś inny krzyczy imię Onufrego. Nikt nie był w stanie stwierdzić, w jakim języku krzyczały owe anonimowe głosy w ciemnościach, a możliwości były przynajmniej 3, bo na tych terenach mógł to być zarówno niemiecki, polski, jak i jidysz. Choć równie prawdopodobne było, że tak naprawdę słyszeli jedynie wydzierania się innych pijaków wracających zygzakiem do domu. Jeszcze inni byli zdania, że taki wiatr dął tamtej nocy, że niemożliwe, żeby ktokolwiek cokolwiek usłyszał. Interesujące były zeznania dotyczące gospodarstwa Bosów, którym ostatecznie zarzutów nie postawiono, ale podejrzenia pod ich adresem powracały w zeznaniach świadków. Mówiono o dziwnym nieporządku, jaki panował w ich obejściu tamtego ranka, kiedy znaleziono Onufrego. O tym, że płot był przewrócony, pracownicy mówili o nocnych hałasach. Co tam się działo tej nocy? Sam Bos twierdził, że nic mu o tym nie wiadomo, a bałagan na jego podwórku musiał zrobić ktoś obcy. Co biorąc pod uwagę, że cała wieś chodziła tamtej nocy zamroczona, usiłując trafić do własnych domów, nie brzmi aż tak całkiem niewiarygodnie. Zeznawał również Józefson, czyli pierwszy aresztowany w tej sprawie. Nie był podejrzanym, ale jego zeznania budziły wiele wątpliwości, bo nie zgadzały się z tym, co mówili świadkowie i trudno było powiedzieć, gdzie naprawdę przebywał tamtej nocy. A więc wyglądało na to, że każdy miał coś do ukrycia, przynajmniej kilka osób mijało się z prawdą, choć nie musiało to koniecznie oznaczać, że byli mordercami. Czasem w małych społecznościach przyznanie się do pewnych rzeczy może być gorsze niż podejrzenia o popełnienie morderstwa. Kolejne dni procesu właściwie niewiele przynosiły informacji o samym oskarżonym, za to bardzo wiele o tym, jak wyglądały stosunki pomiędzy mieszkańcami Skurcza. I trzeba powiedzieć, że nie wyglądały one najlepiej. Przykładowo niejaka Hoffmanowa zeznawała tak. Znowu nie o oskarżonym, tylko o Hermanie Józefsonie. Cytuję za Gazetą Toruńską z 1885 roku. Znajoma Hermana Józefsona zeznaje, że ten powiedział jej, że morderstwa nie popełnił człowiek, tylko diabeł, że diabeł też nie porwie cybuli. Bardzo pomocne zeznanie. I dalej jest jeszcze ciekawiej. Ona też twierdzi, że młody Józefson zalecał się do niej, że wyrażał się o jej starym mężu pogardliwie i że dawał jej do zrozumienia, aby Hoffmanowa zabiła swego męża, aby mogła żyć z Józefsonem. Oraz, że on umie bić konie, przy czym postępuje sobie w sposób nieludzki. Stopniowo proces zmieniał się więc w jedno wielkie wywlekanie brudów, zaszłości i animozji pomiędzy mieszkańcami Skurcza. Stał się prawdziwą platformą do rozpowszechniania plotek i pomówień, takim protoplastą portali plotkarskich albo jeszcze lepiej jednego z tych reality show z udziałem troglodytów. Jednak do sprawy morderstwa Onufrego Cybuli wciąż niewiele te dywagacje wnosiły. Żeby nie powiedzieć, że nie wnosiły niczego. Przez większość tego procesu zeznania w ogóle nie dotyczyły Berenta, który był tutaj głównym oskarżonym. obciążano pierwszych aresztowanych podczas śledztwa Żydów, którzy przecież oskarżeni ostatecznie nie zostali. Mówiono o jakimś tajemniczym mężczyźnie niosącym duży tobuł niedaleko miejsca, w którym później znaleziono zwłoki Onufrego, ale co do tożsamości tego mężczyzny też świadkowie nie byli zgodni. Te zeznania, które dotyczyły bezpośrednio Berenta, to były jakieś takie historie, że kiedyś tam po pijaku wyjął swój nóż rzeźnicki i powiedział komuś: a tym nożem to można człowieka rozpróć. Albo ja to bym mógł tym nożem wszystkie dzieci pozarzynać. A kiedyś to z kimś się pokłócił i przyłożył mu kijem. No ogólnie nic z tego dla sprawy nie wynikało. Biorąc pod uwagę ogólną kondycję moralną mieszkańców Skurcza i to, że ich życie upływało głównie między karczmą a rzeźnią, jak można by wnioskować z tych zeznań? To takie teksty i takie zachowania nie wydają się niczym wykraczającym poza normę w tej społeczności. Nie mówiąc już o tym, że nie dowodzą w żaden sposób, że Berend był mordercą. Inni świadkowie mogli natomiast potwierdzić częściowo alibi oskarżonego. Sporo czasu zajęło oszacowanie stopnia upojenia oskarżonego w noc morderstwa, bo jedni uznawali go jedynie za nietrzeźwego, inni za pijanego jak nieboskie stworzenie, a jeszcze inni za pijanego, ale nie całkiem. Widocznie różne osoby różne miary stosowały, żeby to ocenić. Ostatecznie sąd uznał chyba jednak, że Berend był dostatecznie pijany. Pojawił się natomiast nowy wątek w sprawie. Ten brzmi jeszcze bardziej fantastycznie. Otóż Onufry Cybula miał zostać zamordowany na zlecenie, a zleceniodawcą miał być nie kto inny, a miejscowy proboszcz. Zaś finansować to przedsięwzięcie miał jego brat, który w Gazecie Toruńskiej został określony jako kapitalista, a Berend miał być płatnym zabójcą. Nie do końca zrozumiałam, na czym miał polegać motyw tego proboszcza, ale chodziło o jakieś pieniądze. Ogólnie było to wszystko takie bełkotliwe, że już nie próbowałam nawet tego bardziej analizować. Ostatecznie była to jedynie plotka, której nikt nie był w stanie potwierdzić. Zresztą od tych plotek w Skurczu aż wrzało w tym czasie i świadkowie sami nie mogli się zdecydować, kogo będą oskarżać. Wyglądało to trochę tak, jak gdyby część z nich ustalała ze sobą wcześniej zeznania i to, kogo ostatecznie mają oskarżyć, ale nie mogli przy tym dojść do porozumienia. O krzywoprzysięstwo oskarżono m.in. Mańkowskiego, czyli tego niby kluczowego świadka, który miał widzieć rzeźnika niosącego ciało, bo on raz twierdził, że był to Józefson, a potem jednak zmienił zdanie, że jest to Berend. No i wychodziło na to, że ktoś mu chyba te zeznania albo zasugerował, albo namówił go, żeby tak zeznawał z jakiegoś powodu. Tym, który go do tego miał nakłonić, był jeden z mieszkańców Skurcza, niejaki Zieliński. Choć trudno dociec, dlaczego mu na tym miało zależeć. On się oczywiście wszystkiego wyparł, podobnie jak komisarz, któremu przypisano próbę narzucania zeznań świadkom, co akurat brzmi dość wiarygodnie. I nie byłby to zapewne pierwszy, a z całą pewnością nie ostatni taki przypadek. Szczególnie urzekło mnie jedno zeznanie, pochodzące od ojca wspomnianego wcześniej Mańkowskiego, który miał powiedzieć, cytuję: przyznaję się, że jest mało bystry i chociaż ktoś mówi cośkolwiek, to on nawet tego nie słyszy, stąd też nie umie dać żadnych objaśnień. No to jest dopiero skromność. Wszystko to czyniło proces coraz bardziej sensacyjnym i coraz mniej merytorycznym i nawet nie zbliżano się do ustalenia czegoś sensownego w sprawie zabójstwa Onufrego Cybuli. Ostatecznie wyrok zapadł w maju. Prokurator w swej mowie końcowej nie wskazywał już tego motywu dotyczącego handlu martwymi zwierzętami. Jako główny motyw tej zbrodni podał nienawiść do Żydów. Jak rozumiem, miało chodzić o to, że zamordował Onufrego, żeby oskarżyć o to Żydów, co jednak jest trochę naciągane. Wytknął to zresztą obrońca Berenta, który zwrócił uwagę ławy przysięgłych na to, że podczas całej tej rozprawy nie przedstawiono tak naprawdę ani jednego bezpośredniego, wiarygodnego dowodu winy oskarżonego. Przedstawiono natomiast przynajmniej kilka zeznań świadków, które potwierdzały, iż Berend nie mógł zamordować Onufrego Cybuli, bo zbyt wielu świadków widziało go o różnych porach w różnych miejscach i potwierdzało jego stan upojenia, żeby fizycznie był w stanie to zrobić. Ostatecznie ława przysięgłych potrzebowała 25 minut na ustalenie wyroku i był to wyrok uniewinniający. Ławnicy uznali, że nie udało się udowodnić winy Berendowi i jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zwolniony do domu. A zatem śledztwo wróciło do punktu wyjścia, morderca pozostawał na wolności, a jednocześnie niewiele pozostało do zrobienia w tej sprawie. Teraz po roku prawdopodobieństwo trafienia na jakiś ślad było jeszcze mniejsze niż na początku i sprawa powoli odchodziła w niepamięć. tylko pomiędzy mieszkańcami Skurcza krążyły jeszcze podejrzenia, oskarżenia, plotki i fantastyczne teorie, a przede wszystkim nieufność. I tu mogłaby się w zasadzie ta opowieść skończyć. To nie były czasy Archiwum X badającego zbrodnie po latach. Możliwości dalszego prowadzenia śledztwa praktycznie nie było, a jednak temat powrócił 15 lat później. Impulsem do tego było głośne morderstwo w Chojnicach, do którego doszło w 1900 roku. Jest na ten temat kilka podcastów, więc jeśli nie znacie sprawy, to spokojnie znajdziecie o niej informacje. Ale tak w skrócie, znowu oskarżono Żydów o brutalne morderstwo młodego mężczyzny Ernsta Wintera. Jego ciało zostało rozczłonkowane, a poszczególne fragmenty porzucone w różnych miejscach na terenie Chojnic i okolic i znowu powróciły opowieści o mordzie rytualnym. Chojnice oddalone są od Skurcza o około 80 km. Sprawa była głośna, to też dość szybko mieszkańcy wioski o niej usłyszeli i zaczęli zastanawiać się, czy aby cała sprawa nie łączy się jakoś z makabryczną zbrodnią z 1884 roku. Zresztą do rozwiązania tej sprawy oddelegowano tego samego berlińskiego komisarza, który pracował nad sprawą ze Skurcza. Nie wiem dlaczego, bo trudno powiedzieć, żeby się mógł pochwalić sukcesem w tamtym dochodzeniu. W Chojnicach nie poszło mu też lepiej. Znowu było oskarżenie rzeźnika, który wcale nie był Żydem. I znowu oskarżonego trzeba było zwolnić z więzienia, w przeciwieństwie do Onufrego Cybuli, który był raczej cichym, zwyczajnym dzieciakiem, który nikomu się nie narażał. Ernst Winter miał opinię kobieciarza i takich, którzy mogli mu źle życzyć, kilku by się znalazło w Chojnicach. To jednak nikogo wtedy specjalnie nie interesowało. Miejscowa społeczność oskarżyła o to morderstwo Żydów i ich mityczny mord rytualny. Ostatecznie sprawy nigdy jednoznacznie nie wyjaśniono. Podobnie jak w sprawie ze Skurcza, taki tu prasa straciła zainteresowanie tematem, kiedy tylko okazało się, że wątek mordu rytualnego dokonanego przez Żydów okazał się niemożliwy do udowodnienia i w ogóle mało prawdopodobny, pomimo że w obu przypadkach dokonano brutalnych morderstw, w których sprawca pozostał na wolności i raczej każdemu powinno zależeć na tym, żeby został schwytany, no ale najwyraźniej, jeśli nie był Żydem, to nikogo to już nie interesowało. Nasuwa się pytanie, czy oba te morderstwa popełniła ta sama osoba? Czy mógł to być jakiś seryjny morderca grasujący w okolicy Pomorza? Było w końcu kilka podobieństw w przypadku obu tych zbrodni, zarówno jeśli chodzi o same ofiary, jak i o sposób, w jaki zostały zamordowane. I niekoniecznie musiało to wynikać z żydowskich spisków. Może był to najzwyklejszy seryjny morderca, którego działalność nie miała nic wspólnego z jakąkolwiek religią czy opcją polityczną. Jednak jak pisał w Gazecie Kociewskiej Eugeniusz Herek, właśnie w tym czasie do chojnickiego adwokata przyszedł z Ameryki list. Jego nadawca chciał pozostać anonimowy. Pisał, że pewien Żyd na łożu śmierci wyznał, że pomagał przy morderstwie Onufrego Cybuli w Skurczu i że dostał w zamian za ten czyn spore wynagrodzenie, a wkrótce potem ułatwiono mu wyjazd do Ameryki, gdzie pozostał już do końca swoich dni. Niewiele to wniosło do sprawy, to nie były czasy śledztw po latach, badań DNA czy innych zaawansowanych technologii, a anonimowy list zza oceanu mówiący o wyznaniu kogoś, kto już nie żył, nie dawał żadnych podstaw do rozpoczęcia śledztwa. Brzmiało to bardziej jak kolejna próba podburzenia opinii społecznej przeciwko Żydom, a były to czasy, kiedy takie próby podejmowano. Ta sprawa chyba jak żadna dotąd daje znakomity wgląd w to, jak wyglądała prowincja pod koniec XIX wieku, jaki był poziom wiedzy, poziom życia, styl życia Polaków i przedstawicieli innych nacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski. I jest to obraz dość przerażający i przygnębiający, niemal równie przerażający, co sama ta zbrodnia. Dziś historia zabójstwa Onufrego Cybuli jest już trochę zapomniana. Przypomina o niej jedynie ten marmurowy krzyż na cmentarzu w Skurczu. Inskrypcje na nim są już jednak ledwo widoczne. Za to dobrze widoczne są ślady po kulach, którymi strzelano tu podczas którejś z wojen, które od tamtej pory przetoczyły się przez ziemię. A my do dziś nie dowiedzieliśmy się, co dokładnie wydarzyło się tamtej zimowej nocy, kiedy wszyscy mieszkańcy Skurcza snuli się po pijaku po wsi. Gdybym miała zgadywać, co się wtedy stało, szukałabym prawdy właśnie w tym fakcie. Tym, że wyjątkowo dużo nietrzeźwych osób łaziło nocą po wsi, od karczmy do karczmy, wdawało się w bójki i robiło Bóg wie co. Może Onufry natknął się na którąś z tych osób, może sam dołączył do którejś z tych grup, upił się, doszło do szarpaniny, podczas której chłopak zginął. potwierdzałby to fakt, że na jego ciele były widoczne ślady walki, a rozczłonkowanie ciała nastąpiło już po śmierci. Później pijane towarzystwo w panice próbowało różnych sposobów, żeby pozbyć się ciała przypadkowo zamordowanego chłopaka. Była zima, więc ziemia zamarznięta, zakopanie go raczej nie wchodziło w grę. Ktoś wymyślił, że można ciało pociąć i w jakiś sposób się go pozbyć, czy je ukryć, albo na przykład spalić i stąd brakujące kawałki kończyn. W międzyczasie okazało się jednak, że pomysł nie jest najlepszy, ciało i kości ludzkie wcale się tak łatwo nie palą, a do tego smród może zwrócić czyjąś uwagę. Nadchodził już świt, za chwilę po wsi mieli zacząć chodzić mieszkańcy i trzeba było szybko pozbyć się szczątków z miejsca, w którym się znajdowały, no i ktoś w panice wyniósł je nad rzekę i tam porzucił. A później postanowiono o wszystko obwinić Żydów, bo takie były nastroje społeczne i był to najprostszy sposób na to, żeby odwrócić uwagę od prawdziwych sprawców. Może zrobili to wszystko kompanionów Rego, z którymi tamtej nocy się spotkał i doszło do jakiejś kłótni, może ktoś inny. Bardzo prawdopodobne, że przynajmniej kilkoro świadków, którzy zeznawali przed sądem, znało prawdę, ale obowiązywała prowincjonalna zmowa milczenia. To oczywiście tylko moja teoria, równie dobra jak każda inna. Przyszła mi do głowy w związku z tym, że o iluś sprawach w podobnym stylu już słyszałam, o części z nich nawet opowiadałam. Tam, gdzie jest dużo pijanych ludzi, mała społeczność i coś się wydarza, niejednokrotnie ludzie potrafią wyjątkowo skutecznie utrzymywać to w tajemnicy przed obcymi. Nawet jeśli wśród swoich dokładnie wiadomo, co się stało, ale nikt głośno o tym nie mówi. To jedna z tych magicznych właściwości prowincji. I to już wszystko, co mogę Wam powiedzieć o dziwnej sprawie Onufrego Cybuli. Źródła jak zawsze macie podlinkowane w opisie. Są tam też linki do subskrypcji na Spotify i Patronite. Wszystkim, którzy wspierają Zbrodnie Prowincjonalne, chciałam dzisiaj szczególnie podziękować, bo właśnie nagrałam pierwszy odcinek z mojego nowego studia. Miała tu wprawdzie pierwotnie być toaleta, no ale nie będzie, także mój komfort nagrywania jest teraz zdecydowanie większy i też pewnie usprawni mi to nagrywanie i będę w stanie robić tych odcinków może trochę więcej, bo już będę mogła nagrywać w dowolnym momencie, a nie tak jak dotychczas. Także dziękuję wszystkim, którzy dołożyli do tego swój grosz, a specjalne podziękowania dla moich patronów z najwyższych progów, a są to KP, Rafał Borowski, Marcin Trzeciak, Waldek Czapiewski, Inka W i Agnieszka Krasoń. Reszta podziękowań jak zawsze w opisie odcinka i na planszach na YouTubie. Tymczasem ja już się z Wami żegnam na dziś i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.